Radioskop w Polskim Radiu Białystok.
Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj wprowadzimy Państwa w nową dziedzinę filozofii, to kognitywistyka. Pojawiła się jako osobna dziedzina w 1975 roku, myślę, że wraz z rozwojem technik komputerowych. Czym jest zatem kognitywistyka? O tym rozmawiam z profesorem Robertem Poczobutem z Uniwersytetu w Białymstoku. Witam pana profesora.
Witam pana, witam państwa.
Muszę powiedzieć, że jak usłyszałem po raz pierwszy to hasło, to mnie troszeczkę zdziwiło i wprowadziło w zakłopotanie ze względu na to, że za bardzo nie potrafiłem powiązać tego hasła z filozofią.
Tak, to jest bardzo słuszna uwaga. Na wstępie chciałbym sprostować informację, którą pan podał w swoim pytaniu. Mianowicie kognitywistyka nie jest działem filozofii. To nie jest dyscyplina filozoficzna, tylko coś znacznie szerszego. To jest interdyscyplinarny program badawczy, który zajmuje się analizą, badaniem, z wykorzystaniem także badań empirycznych, narzędzi informatycznych, procesów umysłowo-poznawczych. Filozofia, niektóre działy filozofii, tak jak filozofia umysłu czy epistemologia, wchodzą w skład kognitywistyki. Ale kognitywistyka obejmuje też nauki o mózgu, obejmuje sztuczną inteligencję, obejmuje psychologię poznawczą. Także używając takiego żargonu metodologicznego, powiedzielibyśmy, że to jest interdyscyplinarny program badawczy.
Czyli co, kognitywistyka jest czymś więcej niż filozofią?
Tak, kognitywistyka wychodzi poza filozofię, a tylko niektóre działy filozofii, filozofia umysłu czy epistemologia, czyli teoria poznania, wchodzą w skład kognitywistyki. A więc filozofia i kognitywistyka krzyżują się, mają pewien wspólny obszar badawczy, ale są takie obszary badawcze kognitywistyki, które wychodzą poza filozofię i są takie obszary badawcze filozofii, które wychodzą poza kognitywistykę. To słowo kognitywistyka, może warto o tym powiedzieć, to jest polskie tłumaczenie angielskiego cognitive science. Czasami używa się liczby mnogiej, cognitive sciences. I gdyby to opisowo przełożyć na język polski, to powiedzielibyśmy, że to jest zbiór dyscyplin naukowych, który zajmuje się analizą procesów umysłowo-poznawczych. Dlatego tutaj zaliczamy do kognitywistyki na przykład psychologię procesów poznawczych, bardzo ważny dział kognitywistyki, ale także sztuczną inteligencję, ponieważ osobliwością kognitywistyki jest to, że ona bada umysły czy procesy poznawcze naturalne, sztuczne i hybrydowe. Do naturalnych zaliczymy ludzi i inne zwierzęta, do sztucznych różne systemy właśnie sztucznej inteligencji, dlatego tutaj jest bliski związek kognitywistyki z informatyką, zwłaszcza z tymi działami, które nazywamy sztuczną inteligencją, ale też z robotyką kognitywną, czyli taką dyscypliną, która no bardziej byśmy ją lokowali na politechnikach niż na uniwersytecie. No i są jeszcze takie hybrydowe systemy poznawcze, które są efektem łączenia systemów naturalnych i systemów sztucznych. Jak człowiek, który rozwiązuje jakiś problem badawczy używając narzędzi informatycznych, powstaje system właśnie hybrydowy. Jest człowiek, jest jakieś urządzenie, które wspomaga jego naturalne procesy poznawcze, wtedy mamy hybrydowy system poznawczy. Więc kognitywistyka to jest niezwykle szerokie przedsięwzięcie badawcze. Tutaj badamy naturę umysłu. Jesteśmy zainteresowani zarówno procesami poznawczymi, które realizują zwierzęta, szczury, myszy, szympanse, ludzie, systemy hybrydowe i systemy sztuczne. To znacznie wychodzi poza filozofię.
Tłumacząc się, panie profesorze, z tego wstępu, to po prostu przeczytałem w literaturze i przez długi czas kognitywistyka próbowała się wyzwolić z tych ram filozoficznych czy łączenia z filozofią właśnie jako osobna dziedzina.
Tak, ale to korzystał pan widocznie z niezbyt dobrego źródła. Początki kognitywistyki to są w zasadzie lata jeszcze 50. XX wieku. To są prace Alana Turinga na temat sztucznej inteligencji, na temat maszyn myślących, a także próby tworzenia urządzeń, które w pewien sposób naśladują aktywność ludzkiego mózgu. Połączenie badań nad mózgiem ze sztuczną inteligencją to był w zasadzie początek kognitywistyki, gdy są lata 50-60. Tam w tworzeniu tych interdyscyplinarnych badań uczestniczyli także filozofowie. Ale na świecie kognitywistyka w zasadzie rozwija się poza filozofią. W Polsce natomiast wygląda to trochę inaczej, ponieważ ludźmi, którzy zaczęli tworzyć takie interdyscyplinarne zespoły, gdzie są neuronaukowcy, ludzie od sztucznej inteligencji, gdzie są psycholodzy, byli właśnie filozofowie, bo filozofowie też stanowią część kognitywistyki, czy filozofia, niektóre działy filozofii, jak powiedziałem, wchodzą w zakres kognitywistyki. No i w istocie w Białymstoku tak się złożyło, że studia kognitywistyczne o nazwie kognitywistyka i komunikacja są prowadzone obecnie w Instytucie Filozofii. No ale gdybyście Państwo przejrzeli program tych studiów, to są tam zajęcia prowadzone przez biologów, przez informatyków, przez ludzi od sztucznej inteligencji, przez psychologów, przez neuronaukowców, a więc to bardzo daleko wykracza poza filozofię. Aczkolwiek filozofia jest taką platformą, która sprzyja tworzeniu interdyscyplinarnych kierunków. Tak? To jest jedna z funkcji filozofii. Filozofia może stać się taką platformą badań interdyscyplinarnych. Tylko trzeba właśnie umieć połączyć, czy zachęcić do współpracy przedstawicieli różnych dyscyplin, którzy wspólnie chcą się zastanawiać nad naturą procesów umysłowo-poznawczych. Tak? Bo to jest jak gdyby rdzeń kognitywistyki.
Czy to nie ma związku z tą próbą zbudowania świata, czy robota, maszyny, samouczącej się. Stąd ta analiza zdolności poznawczych, umiejętności poznawczych człowieka, żeby móc przełożyć to na to maszynowe uczenie się, czyli rozpoznawanie bodźców, odbieranie tych bodźców i na podstawie tego wzbogacanie wiedzy, wzbogacanie umiejętności maszyny.
Tak, jak najbardziej. Uczenie maszynowe, czy teoria głębokich sieci neuronowych, to jest bardzo ważny dział kognitywistyki. To oczywiście wiąże się ze sztuczną inteligencją i tymi systemami, które określamy mianem sztucznych systemów poznawczych. No i właśnie w teorii sieci neuronowych i w uczeniu maszynowym chodzi o to, żeby konstruować takie systemy, które będą zdolne do modyfikacji algorytmów, na bazie których działają. A więc to będą nie tylko systemy, które się uczą, ale które w trakcie uczenia modyfikują swoje oprogramowanie i w ten sposób plastycznie mogą dostosować się do zmieniającego się środowiska, w którym funkcjonują. Tak? Dlatego są tutaj różne już skonstruowane formy autonomicznej sztucznej inteligencji. Tak? Autonomicznej, czyli właśnie zdolnej do uczenia się, modyfikowania programów, algorytmów, które zostały zadane dla tego typu systemów przez ich twórców. I mamy tutaj sytuację analogiczną do tego, jak funkcjonują ludzie i inne zwierzęta. To są też systemy uczące się, które dzięki nauce, dzięki doświadczeniom mogą modyfikować swoje programy działania. Więc to w zasadzie już się stało, już istnieją tego typu systemy. Autonomiczne pojazdy, czy mówi się o autonomicznej broni, z tym wiążą się oczywiście rozmaite zagrożenia, bo sztuczna inteligencja jest taką dyscypliną, która bardzo wiele nam daje, na przykład w obszarze medycyny, ale też wiążą się z nią określone zagrożenia. Właśnie ta broń autonomiczna, czyli broń, która nie jest już tylko i wyłącznie sterowana ręką człowieka, ale decyzje strategiczne mogą być podejmowane przez taki system całkowicie sztuczny na podstawie danych, które do niego napływają. On dokonuje analizy tych danych i podejmuje decyzję, wysłać rakietę czy nie wysłać. Także to są takie zastosowania militarne, o których ostatnio dużo się mówi, tak? Bo każdy nowy wynalazek niesie ze sobą pewne nadzieje, pewne dobrodziejstwa. Jeżeli chodzi o dobrodziejstwa związane ze sztuczną inteligencją, to ich jest bardzo wiele, ale są też zagrożenia. Ludzie autentycznie zaczynają się bać swojego wytworu, czyli tej autonomicznej sztucznej inteligencji.
To widać w kontekście zdobywania Marsa, czy poznawania Marsa. Przecież ten łazik Perseverance jest bardzo autonomiczny i z pewnością wykorzystuje tam procesy maszynowego uczenia się.
Jak najbardziej. Jest cały szereg zastosowań tego typu systemów. To jest ten nurt kognitywistyki, który zajmuje się właśnie tworzeniem sztucznych systemów poznawczych. Uczenie się to jest podstawowy proces poznawczy. Tak? Już istnieją urządzenia, maszyny, które same się uczą. W czasu, kiedy Kasparów przegrał z Deep Blue 2, no już stworzono cały szereg urządzeń, systemów, które są znacznie bardziej zaawansowane i mają tę właśnie zdolność do autonomicznego uczenia się i w pewnym zakresie autonomicznego działania.
Tutaj może drobne wyjaśnienie dla naszych słuchaczy. Garni Kasparow to arcymistrz szachowy, który został wyzwany przez komputer i przegrał.
Tak, pierwszy mecz z pierwszą wersją Deep Blue wygrał, natomiast potem trochę poprawiono oprogramowanie. No i już Deep Blue 2 pokonał Kasparowa, arcymistrza szachowego. No ale to było dość dawno, przeszło 20 lat temu. Ostatnio głośno było o systemie AlphaGo, który pokonał arcymistrza w grze w Go. To jest gra znacznie bardziej skomplikowana niż szachy. Wydawało się, że sztuczna inteligencja tej bariery złożoności nie złamie. Natomiast podobnie jak w wypadku szachów, już ta bariera została złamana. I właśnie AlphaGo to jest taki system, który ma zdolność do samodzielnego uczenia się. Pewne posunięcia, które ten system wykonuje, są nieprzewidywalne nawet dla programistów.
Maszyna potrafi wygrać z człowiekiem nawet w tak skomplikowanej grze jak Go.
Tak, to już się stało. Koreański arcymistrz właśnie w Go przegrał w 2017 roku. Rozgrywka była obserwowana w zasadzie na całym świecie. No i tam właśnie pojawiły się takie spektakularne ruchy, że ów arcymistrz mówił, że one były dla niego całkowicie zaskakujące i niezrozumiałe, tak jakby miał do czynienia z jakąś wyższą formą inteligencji. Grając do tej pory dziesiątki, setki, tysiące partii z ludźmi, czegoś takiego nie doświadczył. Jest bardzo ciekawy opis właśnie tego arcymistrza, jego doświadczenia konfrontacji ze sztuczną inteligencją. No, każdy może rozegrać partię szachów z jakimś programem komputerowym, no i to jest takie doświadczenie, jakby się grało przeżyło zderzenie ze ścianą. To jest forma inteligencji, która gra bardzo szybko, wydaje się, że bezbłędnie i nie pozostawia nam żadnych szans. Ale tutaj mówi się o pewnych posunięciach, które arcymistrzowie określają jako finezyjne, jako twórcze i nieprzewidywalne przez programistów tego urządzenia. Tak? Bo w pewnym momencie ta maszyna przestała grać z ludźmi i zaczęła uczyć się sama, rozgrywając partię sama ze sobą. I wtedy ten proces uczenia się znacznie przyspieszył. Tak? Bo w wypadku Deep Blue, no to tam analizowano tysiące partii stoczonych przez arcymistrzów. Bardzo zaawansowane obliczenia zostały wykorzystane. Natomiast tutaj ten system sam zaczął się uczyć, rozgrywając partie ze sobą. I proces jego uczenia się, poziom, który osiągnął, dzięki temu bardzo radykalnie wzrósł. To jest coś zupełnie nowego, to jest zupełnie fascynujące. Prześledzenie tego, w jaki sposób potem różne generacje tego programu AlphaGo, bo powstał jeszcze program AlphaGo Zero, który właśnie w ogóle nie uczył się poprzez analizę, czy nie był uczony poprzez analizę gier rozegranych przez ludzi. Stąd określenie AlphaGo Zero, ponieważ tam nie było żadnych analiz partii rozegranych przez ludzi, a tylko i wyłącznie on sam, rozgrywając partię ze sobą, osiągnął poziom wykraczający poza arcymistrzów szachowych.
To wszystko po to, że dysponujemy już możliwościami technologicznymi i technicznymi, które pozwalają nam przeglądać mnóstwo danych. Big data tutaj można takim określeniem się posłużyć i tworzenie urządzeń, które będą analizowały, które będą uczyły się, które będą podpowiadały nam, w jakim kierunku na przykład idą zmiany, albo czy analiza tej wielkiej ilości danych pozwala postawić diagnozę, na co człowiek choruje, czy będzie chorował i tak dalej.
Jak najbardziej. Sztuczna inteligencja przydaje się w odnajdywaniu wzorców, które są ukryte w olbrzymich bazach danych. Ludzka inteligencja jest no niestety niezwykle ograniczona, chociaż wspaniała, ale systemy sztucznej inteligencji znacznie łatwiej znajdują pewne prawidłowości czy wzorce w olbrzymich bazach danych. Te wzorce mogą być wykorzystywane na przykład we wczesnym diagnozowaniu choroby nowotworowej, czy też choroby Alzheimera i to są właśnie takie medyczne zastosowania. Tak? Gromadzimy te dane, ale nie jesteśmy w stanie, używając naszych biologicznych mózgów, na tyle skutecznie tych danych analizować, żeby odkrywać tam pewne istotne wzorce. Natomiast do tego doskonale nadaje się sztuczna inteligencja, tak? Stąd zastosowania w medycynie, właśnie na przykład w diagnozowaniu w diagnozowaniu chorób. Kiedyś wydawało się, że doświadczenie specjalisty będzie niezastąpione. Natomiast dzisiaj specjaliści często zwracają się do sztucznej inteligencji z pytaniem o postawienie diagnozy. I tutaj w wypadku na przykład choroby Alzheimera podkreśla się, że taka trafna diagnoza wystawiona przez sztuczną inteligencję na podstawie zebranych danych może wyprzedzać o kilka, nawet do 10 lat diagnozy, które są formułowane przez ludzi. Także no, to pokazuje pewną przewagę sztucznej inteligencji. Obecnie żyjemy w ciekawych czasach, ponieważ ta przewaga sztucznej inteligencji nad inteligencją naturalną zaczyna się coraz bardziej zaznaczać. Tak? Mówi się o tak zwanych superinteligencjach, które być może powstaną w przyszłości, o ile człowiek nie zablokuje rozwoju sztucznej inteligencji, bo są pewne obawy, że jeżeli powstanie inteligencja przewyższająca radykalnie ludzką inteligencję, no to pytanie, co z człowiekiem? Tak, są takie koncepcje trochę filozoficzne, nazywane transhumanizmem, które zakładają, że ludzka forma inteligencji to jest forma przejściowa, że właśnie powstaną te wyższe formy inteligencji, superinteligencje. No i być może jak ludzie trzymają innych ludzi w rezerwatach, zaś zwierzęta, które no, mają niższy poziom inteligencji, są przytrzymywane w zoo, no to pytanie, co taka wyższa forma inteligencji zrobi z człowiekiem? I tu jest powód rzeczywiście do niepokoju. Są w tej chwili światowe konferencje, gdzie rozważa się różne scenariusze rozwoju sztucznej inteligencji. No i stawia się to pytanie, czy przypadkiem nie byłoby bezpieczniej dla człowieka zahamować w jakiś sposób, powstrzymać albo tylko tak punktowo ukierunkować rozwój sztucznej inteligencji, żeby ona się rozwijała pod kontrolą. Tak? Bo utrata kontroli, jeżeli chodzi o rozwój sztucznej inteligencji, może być dla człowieka niebezpieczna. Znaczy Stephen Hawking czy Elon Musk, wybitni współcześni naukowcy, wynalazcy jak Elon Musk, no, zwracają uwagę, że to jest realne zagrożenie, że tajna sztuczna inteligencja, która zaczyna sama się uczyć, sama rozwijać, ona może bardzo szybko wymknąć się spod ludzkiej kontroli.
Są tutaj pewne granice i pewne niebezpieczeństwa, ale na ile, panie profesorze, osiągnięcia kognitywistyki pozwalają poznać człowieka? Poznać zdolności poznawcze, sposoby uczenia. Zmienia nam się teraz rzeczywistość, na przykład w kontekście pandemii koronawirusa. Używamy więcej technologii internetowych. No i pytanie, czy kognitywistyka może wesprzeć na przykład psychologów, lekarzy, którzy no, mają sporo obaw o kondycję społeczeństwa?
Jak najbardziej. W dalszym ciągu człowiek jest w centrum zainteresowania kognitywistyki. Kognitywistka bada systemy sztuczne, ale tym najważniejszym cały czas systemem poznawczym jest system naturalny, tak, którym jest człowiek. I tutaj psychologia, jak powiedziałem wcześniej, psychologia procesów poznawczych jest bardzo ważną składową kognitywistyki. Chodzi o zrozumienie, w jaki sposób człowiek realizuje różnorodne procesy poznawcze i w jaki sposób te procesy poznawcze mogą ulegać zaburzeniom. Przyczyny tych zaburzeń mogą być rozmaite. To mogą być zaburzenia pracy mózgu. To mogą być okoliczności, które są silnie niesprzyjające i mogą zaburzać różnorodne procesy poznawcze, na przykład procesy pamięciowe czy wnioskowanie, czy też procesy emocjonalne. I tutaj analiza różnego typu zaburzeń, które mogą występować w przypadku ludzi, też jest przedmiotem zainteresowania kognitywistyki. Psychiatria, neuropsychiatria, łączenie badań dotyczących ludzkiego umysłu z badaniami mechanizmów neuronowych, które leżą u podstaw pamięci, myślenia, świadomości. Teraz akurat na Uniwersytecie w Białymstoku realizujemy, ja to prowadzę od kilku lat, 4. Białostocki Tydzień Mózgu. To bardzo silnie wiąże się z kognitywistyką. To właśnie badania dotyczące mózgowego podłoża procesów umysłowo-poznawczych. Były dwa wykłady na temat zaburzeń mózgu, które powodują różnego typu zaburzenia świadomości. Mogą to być urazowe zaburzenia mózgu, zaburzenia związane z różnego typu substancjami, które mogą no, też powodować zaburzenia świadomości innych procesów poznawczych.
Już na zakończenie wiemy coraz więcej. Mamy większe możliwości możliwości technologiczne, ale coraz więcej jest również takich postaw sceptycznych, postaw, które dystansują się od tej nowoczesności. Czy to pana nie dziwi?
Już nie. Można powiedzieć, że od dłuższego czasu z tego typu sceptycyzmem mam do czynienia. Kiedy 5 lat temu uruchamialiśmy studia kognitywistyczne na Uniwersytecie w Białymstoku, takie właśnie interdyscyplinarne, gdzie te wszystkie wymienione przeze mnie subdyscypliny są reprezentowane, no to spotykaliśmy się z bardzo silnym sceptycyzmem. Niektórzy twierdzili, że no, kognitywistyka tak, ale nie w Białymstoku, może gdzieś w Warszawie czy Krakowie, a jeszcze lepiej w zagranicznych ośrodkach, no, ale okazało się, że ten sceptycyzm okazał się nieco powierzchowny. Taki sceptycyzm często moim zdaniem jest wyrazem ignorancji, czyli braku wystarczająco szczegółowej wiedzy na temat rzeczywistych możliwości systemów naturalnych i systemów sztucznych. No a niechęć związana na przykład z uruchomieniem kierunku studiów to już wydaje mi się czymś zupełnie irracjonalnym. Od 5 lat całkiem dobrze prosperują studia kognitywistyczne na Uniwersytecie w Białymstoku. Jest duże zainteresowanie, około 3-4 osób na jedno miejsce każdego roku się zgłasza. W związku z tym no, w tym wypadku ten sceptycyzm no, niestety moim zdaniem raczej świadczy o ignorancji, braku wiedzy niż o jakimś rzetelnym, krytycznym podejściu, bo ono jest zawsze konstruktywne. Tak? Jeżeli ktoś formułuje rzetelną krytykę jakiejś koncepcji, to ma charakter konstruktywny. Natomiast sam sceptycyzm jest raczej pewną taką postawą defetystyczną niż racjonalną krytyką, która sprzyja rozwojowi wiedzy naukowej i refleksji filozoficznej. Tu filozofia odgrywa ważną rolę właśnie jako pewna forma myślenia krytycznego, tak? Ale to jest myślenie krytyczne, to niekoniecznie musi być taki jałowy sceptycyzm.
Czy człowiek będzie kogwinistykiem, czy pójdziemy w kierunku homo ignorantium?
Niektórzy pójdą w jedną stronę, niektórzy pójdą w drugą stronę. Raczej nie należy oczekiwać, że cała populacja pójdzie w kierunku kognitywizacji. Aczkolwiek jeżeli chodzi o środowiska akademickie, to tutaj kierunek jest zdecydowany. W zasadzie każdy badacz, każdy naukowiec zdaje sobie sprawę, jak wielką rolę odgrywa wiedza. W wypadku kognitywistyki to jest wiedza na temat umysłu, procesów poznawczych, która pozwala nam lepiej zrozumieć to, kim jest człowiek, a także tworzyć urządzenia, które wzmacniają nasze naturalne, ograniczone ludzkie procesy poznawcze. Także dopóki będzie istniała nauka, dopóty będzie rozwijana również kognitywistyka. W tej chwili na świecie, również w Polsce jest bardzo wyraźna tendencja właśnie do kognitywizacji wszystkiego. Kognitywistyka staje się taką dyscypliną centralną ze względu na to, że dotyczy natury umysłu, natury inteligencji i to w tych różnych wymiarach w odniesieniu do zwierząt, ludzi i systemów sztucznych. Także jestem spokojny. Musiałoby dojść do jakiegoś głębokiego załamania kondycji poznawczej człowieka, żeby nastąpił kres nauki, a wraz z kresem nauki kres kognitywistyki. Na razie raczej jest wyraźna odwrotna tendencja rozwoju do kognitywizacji różnych obszarów naszego życia. No, sztuczna inteligencja, różne obszary zastosowań sztucznej inteligencji na to wskazują. Także no, sceptycyzm jest zawsze jakąś rezygnacją. Rezygnacją w tym wypadku wydaje mi się z czegoś bardzo cennego.
Dziękuję bardzo za spotkanie. Dzisiaj o kognitywistyce rozmawiałem z profesorem Robertem Poczobutem z Uniwersytetu w Białymstoku. Kłaniam się, dziękuję za rozmowę i za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.